Pamięci Józka Cieszkowskiego. Wspaniałego kompana, dobrego kolegi, prawego Polaka. Człowieka zasłużonego dla sprawy ojczyzny. No i kto powiedział, że Czuwaj nie żyje i że odeszli już prawdziwi chuligani? No, tą parafrazą piosenki zespołu The Gits chciałbym zadać kłam wszystkim parówkowym skrytożercom oraz powiedzieć mocno i stanowczo, że jeszcze za wcześnie, aby kłaść mnie do grobu. Otóż wracam świeży i wypoczęty jako 40-latek. Dziś jak zwykle same konkrety, bez publicystycznego biadolenia. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Dzisiejsza audycja to zderzenie dwóch światów. Tego realnego, którym politycy i większość mediów nie jest zainteresowana, oraz tego złożonego z fikcji i tematów zastępczych. Na żadną z tych płaszczyzn nie mamy większego wpływu, co oczywiście nie zwalnia porządnych ludzi od podejmowania wysiłku ku zmianom na lepsze. Zdarza się jednak dosyć często, że większość energii przepalamy na sprawy, co prawda istotne, ale takie, w których mamy niewielką sprawczość. No a później w związku z tym pozostaje nam jej niewiele na wykonywanie tych najmniejszych kroków, które mogą zwiększać nasze osobiste bezpieczeństwo i jednak posuwać nas w tym wszystkim do przodu. Żebyśmy mogli pójść dalej, trzeba najpierw zwiększyć swoją świadomość i ustalić podstawowe fakty. Muszę bowiem mieć pewność, że będę dziś dobrze zrozumiany. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, a za każde również to cykliczne. Serdecznie dziękuję. Za chwilę audycja, ale teraz obowiązki.
Czy wiesz, że przepowiednie dla Polski spełniają się na naszych oczach? Ostrzeżenia i obietnice usłyszeliśmy w proroctwach, które muszą ujrzeć światło dzienne. Duchowi przewodnicy, mistycy i święci pozostawili nam ważne przesłanie. Jaka jest prawdziwa misja Polski? Czy nasz kraj odegra wyjątkową rolę na świecie? Sięgnij po książkę Proroctwa nie lekceważcie, przepowiednie dla Polski i poznaj najważniejsze wizje na temat przyszłości naszej ojczyzny. W prezencie otrzymasz poświęcony przez kapłana różaniec w barwach narodowych oraz obrazek z wizerunkiem Matki Bożej Giedrzwałckiej i modlitwą. Wejdź na przepowiedniedlapolski.pl. Nie zwlekaj. Czas ucieka.
Polecam też stronę miskoczuwaj.pl, gdzie mogą Państwo zaopatrzyć się w różnego rodzaju gadżety, w tym w dwie książki wydane przeze mnie i przez Monikę, autorstwa Romana Dmowskiego. No to co? Zaczynamy! Na początku zastanów się bardzo poważnie. Stań przed samym sobą i odpowiedz szczerze. Gdzie znajdujemy się jako społeczeństwo na osi czasu? Następnie zdefiniuj zagrożenia oraz, co nie należy do spraw najłatwiejszych, sprawdź, czy jesteś gotowy. Jeżeli zakładasz, że państwo zawsze przybędzie ci z pomocą i masz co do tego pełne przekonanie, to w zasadzie możesz już zakończyć oglądanie tego programu, czego oczywiście nie polecam, ale masz takie prawo. Po pierwsze, państwo polskie nie jest w stanie ochronić każdego swojego obywatela. Powodów jest kilka. Pierwszy, w zasadzie obiektywny i bezsprzeczny, otóż nie istnieje takie państwo na świecie, które potrafiłoby tego dokonać. Problem z ludźmi żyjącymi w realnym lub ukrytym, ale jednak socjalizmie, a Polska bez wątpienia jest krajem socjalistycznym od dekad, jest taki, że usilnie starają się oni wierzyć w to, że państwo, dotychczas wszystko im zapewniające, zawsze będzie działało i zawsze będzie można się do niego zwrócić o pomoc. Otóż tak nie jest i wcale tak nie musi być w przyszłości. Jak rzekłem, są dziedziny, w których żaden kraj na świecie nie jest w stanie roztoczyć parasola ochronnego nad swoimi obywatelami. No i należy pamiętać, że będą i że są już takie sytuacje, gdy będziemy zdani sami na siebie. Ale są też takie państwa, które nie są lub za chwilę nie będą miały możliwości realizować swoich fundamentalnych zadań względem obywateli, czy też wobec obywateli. Jestem więc przekonany, że rozsądny człowiek, który gardzi socjalizmem i brzmi w nim jeszcze jakaś nuta wolności, powinien starać się zabezpieczyć tam, gdzie jest w stanie to zrobić. Drugi powód to, w mojej ocenie, działania władzy. I to od tej sądowniczej przez ustawodawczą po wykonawczą. Destruują one każdą przestrzeń naszego polskiego nieszczęsnego życia. Polacy i obywatele Polski tracą więc zaufanie do instytucji państwa i dzieje się to w czasie nieprzypadkowym. Trzeci. Nasza uwaga jest każdego dnia kierowana na sprawy mało istotne, nieistotne lub istotne, ale nie na teraz. Całkowicie umykają nam poważne ruchy na światowej szachownicy, które będą rezonowały i już rezonują nad Wisłą. Dostrzegam też wiele błędów po naszej, powiedziałbym, blogerskiej, konserwatywnej stronie świata. Wielu z nas wpada w tę pułapkę informacyjną i zamiast kierować oczy naszych odbiorców, którzy przecież nam ufają, na to, co ukryte, na to, co przesłonięte, zajmuje się komentowaniem tego, co podają główne media. Tymczasem powinniśmy zacząć więcej kreować niż odtwarzać i komentować. Ilu nas komentatorów, lepszych lub gorszych, zmieści się po konserwatywnej stronie? Ile razy można słuchać tego samego? Dziś bowiem walka toczy się o nasz czas. Oczywiście można i należy ostro ciąć i punktować złe decyzje władzy świeckiej czy kościelnej, ale tyle samo energii ci, którzy uważają siebie za liderów, powinni w moim przekonaniu wkładać w dawanie rozwiązań i pokazywanie całym sobą, że można. Tymczasem niewiele po naszej stronie jest sprawczości. Chciałbym to zmienić. Chociażby poprzez aktywizowanie ludzi, którzy chcą działać, ale potrzebują, aby ktoś ich uruchomił. Czy po prostu mówiąc dosadniej, ściągnął z fotela. Czym tymczasem żyła w ostatnich tygodniach Polska? Na co zmarnowaliśmy ostatni miesiąc? Mieliśmy na przykład wyrok TSUE, obwieszczający autorytarnie, że mamy w podskokach zaakceptować coś, czego zaakceptować nie chcemy, a czego z kolei zabrania nasza konstytucja. Zamiast oświadczenia, że mamy w dupie obce nakazy, wchodzące zresztą w konflikt z naszym prawem, słyszę dyskusje, i to trwające do dzisiaj. Przecież to nie ma sensu. Odpowiedź na takie diktum brzmi: nie ma mowy, bo prawo w Polsce tego zakazuje, a poza tym nie chcemy i nara. Później przez półtora tygodnia wałkowany był wprowadzony zakaz sprzedaży alkoholu w Sejmie. Otóż czy jeden z drugim nachleje się w pokoju poselskim i przyjdzie w takim stanie do roboty, czy golnie sobie przed samym wejściem? To niewiele chyba w naszym życiu zmienia, prawda, aby poświęcić temu tydzień dyskusji. Zresztą myślę sobie, że taki pijany poseł jest często dużo lepszy niż ten trzeźwy, bo taki pijany to może na przykład zaspać i nie przyjść na głosowanie. A na tym przecież skorzystamy wszyscy. Kolejny czas wyrwano nam śledztwem, czy Berkowicz buchnął patelnię z Ikei, czy tylko się pomylił. Od tego jest policja, prokuratura, niech to ustali i będziemy mieli jasność. Newsweeki, wyborcze i inne parówki trwają nieustannie na froncie walki z macierzyństwem, ojcostwem i w ogóle rodzicielstwem. Ostatni tytuł artykułu w Newsweeku, w zasadzie promujący i punktujący postawy tych matek, które porzuciły własne dzieci, budzi rzecz jasna u każdego normalnego człowieka obrzydzenie. Zresztą już prawie 2 lata temu zrobiłem o tym pierwszy z serii programów. Ale dziś zmieniam nieco w tej sprawie zdanie, chociaż określenie radykalizuje pogląd jest tutaj, zdaje się, dużo lepsze. Oto Polska ma najgorszy przyrost naturalny w historii pomiarów. Zajmujemy obecnie 167 miejsce na 195 krajów w rankingu współczynnika dzietności, który jest z kolei kluczowym wskaźnikiem zastępowalności pokoleń. Ten wskaźnik dla Polski w roku 2024 wynosił 1,16 dziecka na kobietę, co jest znacznie poniżej wspomnianego poziomu, czyli 2,1 dziecka potrzebnego do stabilizacji populacji. W roku 2025 prognozuje się dalszy spadek do około 1,05 dziecka, co z kolei cementuje naszą pozycję wśród najniższych na świecie. I teraz, na czym polega zmiana mojego podejścia? Otóż właśnie na radykalizacji. Po pierwsze, jeżeli na któregokolwiek dorosłego człowieka, mogą mieć wpływ artykuły prasowe z Wyborczej, Onetu czy Newsweeka. I to one decydują o jego postawach w realnym życiu. To stawiam tezę, że taki człowiek nie powinien zostawiać po sobie potomstwa. Jeżeli nie zostawia, to dobrze. Po drugie, siłą przecież polskich kobiet, które nie chcą mieć dzieci, do łóżek nie zaciągniemy, więc szkoda strzępić ryja i tracić na takich ludzi czas. Jeżeli kobieta decyduje się na karierę, jeżeli boi się, bo są czasy niepewne, jeżeli boi się, bo nie ma mieszkania, tak jakby inne pokolenia miały te mieszkania, a przecież dzieci się rodziły, i nie jest w stanie podjąć takiej decyzji, że chce być matką, to znaczy, że nie będzie w stanie w życiu podjąć żadnej decyzji, nawet najprostszej. Nie jest tak? Zresztą idą jeszcze cięższe czasy, które zweryfikują każdego. Skoro nie chcą się rozmnażać, co jest rzeczą, umówmy się, naturalnie anormalną, bo każdy gatunek, od wszy, przez kleszcza, szczura, psa, kota, lisa, zresztą oddajmy głos ekspertowi.
Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Z ptaków, kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
Więc każdy gatunek dąży do przekazania genów dalej, nawet pluskwa. Jeżeli nie dąży, to znaczy, że gatunek jest słaby lub upośledzony, a skoro tak, to nie powinien się rozmnażać. Po trzecie, no kto powiedział, że w Polsce będzie lepiej, jeżeli będzie w niej mieszkało dużo Polaków? Obecnie mieszka 38 milionów. Jest lepiej? To ja już wolę, żeby było nas 10 milionów, ale konkretnych. Oczywiście istnieje ryzyko, że nasi sojusznicy i ci, w których szukamy obecnie wrogów, porozumieją się jak zawsze, no i prędzej czy później dojdą do przekonania, że 10 milionom Polaków nie jest jednak potrzebny taki kawał ziemi. Ale z drugiej jednak strony każdy jest kowalem własnego losu. Żadne terytorium nie jest dane nikomu raz na zawsze, czego potwierdzeń przecież historia ludzkości daje nam aż nadto. Żeby utrzymać się na powierzchni, trzeba przede wszystkim chcieć i być do tego zdeterminowanym, ale co najważniejsze, umieć pływać przynajmniej jednym stylem, w sposobie podstawowym, może być na plecach. Najwyraźniej współcześni mieszkańcy Polski nie są tym zainteresowani. I czy mamy na to jakiś wpływ? Czy zmienimy te tendencje? Nawet jeżeli, to jest praca na dwa pokolenia, żeby odwrócić ten trend. A czasu przecież nie mamy. Zresztą tendencja ta jest wyraźna głównie po lewicowej i liberalnej stronie, więc zamiast apelować, powinniśmy tych ludzi w ich decyzjach tylko utwierdzać. Natomiast pozostaje jeszcze kwestia umowy społecznej. Kobiety mogą dziś liczyć i zawsze mogły liczyć na różnego rodzaju benefity od państwa, które wspólnie tworzymy, ponieważ rodzą dzieci. Z tym są właśnie związane poważne bonusy, a nie z tym, że są kobietami. Gdy nie będą rodziły dzieci, a jak widzimy nie chcą ich rodzić, to wszelkie te udogodnienia naturalną koleją rzeczy w moim odczuciu powinny zostać unieważnione. Ile współczesnych kobiet jeździ dzisiaj na śmieciarkach? W kraju? 2, 4? No to może czas to zmienić. Posmakować tego miodu. Do tego obowiązkowa służba wojskowa w czasie pokoju oraz wojny i zrównanie wieku emerytalnego z mężczyznami albo i nawet wydłużenie w przypadku kobiet, bo kobiety żyją przecież dłużej niż mężczyźni. Dalsze cackanie się z tym nowoczesnym stylem bycia nie ma w moim przekonaniu sensu. Szkoda palić na tych ludzi energię. Lepiej zajmijmy się wsparciem takich jak my i wychowaniem własnych dzieci, aby tamci nie mieli na nie wpływu. Zajmijmy się samoorganizacją, bezpieczeństwem swoim i swoich najbliższych, bo to są palące tematy na teraz. Prezydent Nawrocki ma dzieci. Ale coś ostatnio strzela fochy i odwołuje spotkania z premierem Orbanem, bo ten decyduje się na prowadzenie polityki państwa węgierskiego w ten, a nie inny sposób. Nas to w ogóle nie powinno interesować, z kim spotyka się premier Orban, ponieważ poważne państwa powinny mieć relacje z każdym i nie zamykać bram, furtek. A poza tym nie wiemy, a może wiemy i właśnie dlatego, że się domyślamy, jakie będą następne koleje rzeczy, to zawsze warto mieć zaprzyjaźnionego łącznika. Bo gdyby doszło do konfliktu i Węgry będą chciały na przykład nam udzielić wsparcia, jak działo się to wielokrotnie w historii naszej współpracy i przyjaźni pomiędzy narodami, to co, nie weźmiemy tego wsparcia, bo premier Orban spotkał się z Putinem? Z kolei Tusk leci do Afryki i z tej okazji ubrał się jak do rąbania drewna. Wyszedł z samolotu na czerwony dywan, witany przez wojsko i za przeproszeniem murzynów w garniturach, wyglądając przy nich jak jakiś sprzątacz. No i co? I zaś tydzień gadania o tym, czy aby na pewno polityk ten godnie nas reprezentuje.
Donald Tusk bardzo dobrze ubrał się na to spotkanie. Bardzo dobrze, ponieważ był emanacją obecnej kondycji stanu państwa. W zasadzie powinien chodzić na golasa. Bo tak to odbieram. Zresztą, choćby wystąpił tam cały w złocie, pytanie i tak pozostaje retoryczne. Później ten sam premier jedzie do Niemiec i mówi drżącym głosem o tym, że jeżeli nasi sąsiedzi zza Odry i sojusznicy z NATO nie wypłacą nam należnych reparacji, to państwo polskie same je sobie wypłaci. Tego oczywiście nie da się skomentować, a nawet jeżeli, to i tak nie będzie miało to sensu. Ten człowiek jest przynajmniej zmęczony i nie powinien już rządzić krajem. Żadnym, a na pewno nie Polską. Później dyskurs publiczny dominuje gadka o psach na łańcuchach. Prezydent słusznie wetuje bubel prawny, który zakłada konieczność budowy kojców o powierzchni 20 metrów kwadratowych i daje prawa jakimś szemranym organizacjom, aby niczym policja wchodziły one na teren naszych posesji i kontrolowały stan zwierząt. A wszystko to, przypominam, dzieje się w czasach rosnącej przestępczości zorganizowanej, która tylko czeka na takie furtki. Zieloni i Lewica odtrąbili sukces w sprawie zwierząt futerkowych i przemysłu futrzarskiego, który nie jest oczywiście żadnym sukcesem. Nie tylko z powodu gospodarczego błędu, którym jest ta ustawa i idące za nią konsekwencje, bo otwiera pewne możliwości, ale dlatego, że nie można nazwać zwycięstwem walki, której nie było. Hodowcy przestali się bronić i już dawno machnęli ręką na państwo zbudowane z kartonu, trzymane trytytkami i doklejane tam, gdzie się rozwali klejem z kasztanów. Nowy marszałek Sejmu. Druga osoba w państwie, najczerwieńszy chyba z żyjących jeszcze komunistów, palnął coś o marszałkowskim wecie, czyli czymś, czego w ogóle nie ma, co nie istnieje, a dziennikarstwo polskie rozpoczęło po tych słowach niekończącą się dyskusję, za przeproszeniem, z dupy, znowu kierując myśli Polaków na fałszywe tory. No całe szczęście, że Hołownia przestał się już udzielać publicznie, bo jeszcze jego by w tym wszystkim brakowało.
Gote, hoete, gotbesice.
Kastrat? Tej kastrata mamy w tym burdelu?
A co tym się tutaj kliknęło? To pewnie przypadkiem, oczywiście bez związku z panem Hołownią. Rząd i politycy opozycji, zamiast budować bezpieczeństwo kraju, spędzają więcej czasu na Twitterze i w programach telewizyjnych niż w gabinetach. A jeżeli już mówią o bezpieczeństwie, to tylko tym związanym ze służbami podległymi Ministerstwu Obrony Narodowej. A gdzie MSWiA? Gdzie policja? Gdzie Straż Graniczna? Gdzie Straż Więzienna? Gdzie wszystkie inne służby podległe temu resortowi? Przecież tam mamy ogromne niedobory w kadrach. Przecież one zapewniają nam bezpieczeństwo w trakcie trwania już istniejącej realnej wojny, w której giną ludzie. Mówię o wojnie z przestępczością pospolitą, wzrastającą i zorganizowaną. Z kolei wśród polityków konserwatywnych zaczyna dominować pewna niebezpieczna tendencja, w której zamiast dawać rozwiązania, nieustannie przekonują nas do tego, jak powinno być. Jak powinno być, to my wszyscy wiemy. Przecież wybieramy was nie dlatego, że macie poglądy, do których nas przekonujecie, ale dlatego, że my, wyborcy, mamy te poglądy. Wy tylko projektujecie wyobrażenia świata, który jest nam bliższy. A skoro tak, to liczyłbym w końcu na jakieś konkrety, na jakiś plan działania, bo ideologiczne gadki potrafię sobie napisać sam. I gdy będę miał ochotę lub potrzebę, napiszę, nagram i wierzcie, że będzie to nawet czasem zgrabniej zrobione niż w przypadku niektórych z was. I tak właśnie sprawy się mają. Jeżeli ktoś kiedyś, jeżeli będzie jeszcze jakieś kiedyś, stworzy podręczniki do historii opisujące czasy nam współczesne, to w rozdziale Polska w latach 2020-2025 będzie tak dużo nieistotnego gówna, którym zaprzątano nam głowę, że czytając to przyszłe pokolenia słusznie po prostu uznają naszą generację za jakąś niedorozwiniętą. Bo czym się zajmujemy? Tymczasem szpitale odsyłają pacjentów z onkologii, bo nie ma kasy. Mamy nad Wisłą ponad 2 miliony ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie. Naszych rodaków, również dzieci. Nasza wschodnia granica jest cały czas otwarta. Nie wiadomo, kogo tutaj wpuszczamy. Kilka dni temu Rzeczpospolita podawała informację o przyjęciu przez Polskę kolejnych 50 tysięcy młodych ludzi z Ukrainy, głównie mężczyzn, w ramach ucieczki od wojny. Bo tam na Ukrainie się przepisy zmieniły. Nie zmieniamy swoich przepisów dotyczących łączenia rodzin po ewentualnym zakończeniu wojny na wschodzie. Zaraz będziemy mieli pierwsze akcje związane z występowaniem powojennych zaburzeń PTSD. I nic z tym nie jest robione. My nie jesteśmy w stanie pomóc tym ludziom, którzy jak wszyscy inni po każdej wojnie będą mogli stanowić pewien rodzaj zdefiniowanego już od ponad 100 lat załamania nerwowego. Bo nie ma w Polsce psychiatrów. Nie tylko dla dorosłych, również dla dzieci. W ubiegłym roku każdego dnia skutecznie na własne życie targnęło się 13 osób, z czego 12 z nich to mężczyźni i chłopcy. Pomoc i wsparcie nie przyszło od państwa. Mamy najgorszą statystykę w tej dziedzinie w całej Unii Europejskiej. Ukraińscy żołnierze, znający współczesną wojnę z autopsji, a nie jakichś tam podręczników, biorący udział w manewrach na naszych poligonach, śmieją się z podejścia dowództwa polskiego wojska, twierdząc, zresztą zupełnie słusznie, że nie rozumiemy nowoczesnych konfliktów zbrojnych, a nasze strategie są przedpotopowe. I coś się z tym dzieje? Nic. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie alarmuje, że w wojsku, państwa, którego politycy nieustannie prą do wojny, mamy dramatyczny brak lekarzy szacowany na około 40% pustych etatów. Od dłuższego natomiast czasu karty mobilizacyjne otrzymują lekarze cywilni. Znam takich kilku. Wśród nich są dosyć mocno zaskoczeni onkolodzy, nie chirurdzy, którzy ostatni raz ranę przypominającą choć trochę tę wojenną widzieli na studiach 30 lat temu lub w kinie. I co się z tym dzieje? Nic. Nikt tych lekarzy nie szkoli do działań na pograniczu frontu, do działań frontowych, nie przekazuje wiedzy związanej z medycyną pola walki. Liczą chyba na to, politycy rzecz jasna, że taki lekarz-pediatra, powiedzmy sobie z Kozienic, ściągnięty do armii w razie W, szybko nauczy się amputować kończyny za pomocą piły Listona, czy tam drutu Giliego. Ale idźmy dalej. Podczas obowiązującego w Polsce od ponad 2 lat kodu CRP Bravo, który podnosi ryzyko wystąpienia na terytorium naszego kraju możliwości wystąpienia zamachów terrorystycznych na poziom powyżej 90%, organizowany jest mecz piłkarski na Stadionie Narodowym. I nie ma w tym jeszcze nic złego. Ale podczas tego meczu nieudolny organizator ze swojej winy i przez swoje błędy doprowadził do wielkiego zamieszania, nie wpuszczając kilku, a być może kilkunastu tysięcy ludzi na teren obiektu. Sfrustrowani ludzie z zakupionymi dużo wcześniej biletami stali w ścisku przed bramkami przez prawie 2 godziny. Czyż nie jest to wspaniałe miejsce, aby jakiś psychopata lub terrorysta, dywersant, dał popis swoim umiejętnościom? Agenci ABW i CBŚP wykonują ciężką i ryzykowną pracę. Rozpracowują przestępców zagrażających bezpieczeństwu państwa. Udaremniają dziesiątki zamachów i zdarzeń o charakterze terrorystycznym i dywersyjnym na terenie kraju. W końcu łapią gościa, który ma przy sobie kilkadziesiąt różnych paszportów. I co? Sąd go wypuszcza, bo nie widzi podstaw. Dla przypomnienia, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji namierzają gościa. Dochodzi do zatrzymania. U mężczyzny znajdują 46 paszportów i innych dokumentów tożsamości wystawionych przez Federację Rosyjską. Gość nie posiadał stałego pobytu w Polsce i był reprezentowany w sądzie przez 3 prawników. Postawiono mu zarzut ukrywania dokumentów, którymi nie miał prawa się rozporządzać. Prokuratura wnioskowała o tymczasowe aresztowanie, argumentując zresztą bardzo słusznie ryzykiem ucieczki i utrudniania śledztwa. Sąd jednak odmówił. Mężczyzna jest na wolności i pewnie już nie w Polsce. Prokuratura odwołała się natychmiast od decyzji sądu, ale nad Wisłą młyny sprawiedliwości mielą powoli. Mijają więc już prawie 2 tygodnie od dnia odwołania się prokuratury na decyzję sądu, ale sprawiedliwość nie miała jeszcze czasu zająć się tą nic nieznaczącą sprawą. I czy my, aby na pewno chcemy dalej mówić, że żyjemy w poważnym państwie, które otoczy nas opieką? I że będzie tak stale? Do tego nieustanne braki kadrowe w policji uzupełniane ludźmi z przypadku, a i tak nadal brakuje rąk do pracy. Ktoś powie, bardzo dobrze. HWDP. Słusznie, należy im się za zachowanie podczas globalnego masaczkowania. To już jest inna sprawa, ale optyka oczywiście się zmienia w zależności od punktu siedzenia. Gdy jeden z drugim lub jedna z drugą zostaniecie napadnięci, ktoś włamie się do waszego mieszkania albo dziecko zostanie porwane, a przecież tak się w Polsce zdarza, to i tak, jak wielu przed wami, nagle przypomnicie sobie numer alarmowy 112. Nie zapomnijcie jednak wtedy dodać, że jebać policję. We wszystkim trzeba bowiem znać proporcje i nie ulegać głupcom. Każdego roku setki funkcjonariuszy ze wszystkich możliwych wydziałów odchodzą ze służby na przedwczesną emeryturę w wieku 40 kilku lat. To samo dzieje się w innych formacjach, gdzie rzucanie kwitem jest tajemnicą poliszynela i nikt nie przedstawi wam takich badań, ponieważ wstrząsnęłyby one opinią publiczną. Ale sytuację zna każdy, kto ma kolegów w tych właśnie miejscach. Według danych Komendy Głównej Policji z 1 listopada 2025 roku braki kadrowe w tej służbie sięgają około 9,5 tysiąca funkcjonariuszy. W samej Warszawie brakuje ponad 2200 mundurowych, co przekracza 22% wakatów w garnizonie stołecznym. A przecież policjanci są też ludźmi. Chorują, chodzą na urlopy, biorą wolne. Skala jest więc znacznie większa, niż nam się to przedstawia. To oczywiście rozzuchwala przestępczość, której za chwilę nie da się po prostu opanować. Za rogiem jest wojna. Handel nielegalną bronią kwitnie. Dzieje się to jak nigdy. No i policja by się chyba przydała, głównie ta od przestępczości zorganizowanej, prawda? Myślicie, że nic do nas z tych wojennych zapasów nie trafia? Nawet Niemcy mają z tym problem. Oto po pewnym czasie niemieckie media zaczęła dominować informacja, że w nocy z 24 na 25 listopada 2025 roku, czyli nie tak dawno, w miejscowości Bürg pod Magdeburgiem, złodzieje okradli cywilny samochód ciężarowy przewożący ładunek dla Bundeswehry. Z niezabezpieczonego pojazdu stojącego na niestrzeżonym parkingu skradziono około 10 tysięcy sztuk ostrej amunicji pistoletowej 9 mm, około 9900 sztuk ślepiej amunicji karabinowej 5,56, no i 15 granatów dymnych. Łącznie zniknęło prawie 20 tysięcy jednostek amunicji i granatów. Kierowca firmy spedycyjnej spontanicznie zatrzymał się na nocleg w hotelu, pozostawiając taki transport bez nadzoru. Śledczy podejrzewają zaplanowaną akcję i że złodzieje już prawdopodobnie wcześniej obserwowali ten pojazd. Co ciekawe, to nie pierwszy, a kolejny w 2025 roku przypadek kradzieży wojskowej amunicji z transportu drogowego. Ktoś powie, no tam 10 tysięcy sztuk pestek, 9 mm czy 5,56, to niewiele. Niewiele na wojnę, to prawda. Ale do wyposażenia przestępczości zorganizowanej na terytorium tego czy innego kraju to bardzo dużo. I pragnę tylko przypomnieć, że amunicja wojskowa różni się od tej cywilnej przede wszystkim płaszczem pocisku, który jest zrobiony najczęściej ze stali hartowanej czy też wolframu, który to pocisk, dzięki temu, że ma taki płaszcz, przelatuje przez ścianę z cegieł, jak się patrzy. Dlatego amunicja tego typu jest bardzo niebezpieczna i zabroniona na rynku cywilnym. Ale zostawmy Niemcy i wróćmy do Polski, bo można by tu wymieniać bez końca. Natomiast chciałbym, aby jedno z pewnością wybrzmiało. Mamy bowiem jeszcze jeden problem, chociaż na razie pełzający, o którym media milczą, bo wolą zajmować się bzdurami. Oto Europol przygotował coroczny raport o terroryzmie w Unii Europejskiej. Wynika z niego, że podpalenia, zamachy bombowe, użycie broni białej oraz palnej to cały czas norma. Wprawdzie, co bardzo ważne, rok 2024 przyniósł wyraźny spadek liczby ataków terrorystycznych ze 120 w 2023 do 58 w roku minionym, ale zmieniła się za to struktura zagrożeń, które uległy istotnej zmianie na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, znów do łask wrócił motyw dżihadystyczny. Po drugie, w tę niebezpieczną grę zaczęły się bawić dzieci. Największy niepokój budzi terroryzm dżihadystyczny, czytamy w raporcie. Liczba ataków wzrosła z 14 do 24, z czego 20 dokonali samotni sprawcy. To właśnie te ataki okazały się najkrwawsze. 5 zabitych i 18 rannych. Najwięcej ataków odnotowano we Włoszech, 20, we Francji, 14, następnie w Niemczech, 6. Aktywny został terroryzm lewicowy i anarchistyczny. Mieliśmy tutaj 21 ataków, głównie we Włoszech. Podczas gdy prawicowy ograniczył się do jednego przeprowadzonego incydentu. Ataki o podłożu separatystycznym były 4 i miały miejsce we Francji oraz we Włoszech. Głównymi celami były osoby cywilne, 12 osób, sektor przemysłowy, 9 przypadków oraz firmy prywatne i obiekty religijne. Dominującą metodą pozostały podpalenia. Mieliśmy tutaj 22 takie przypadki. Są one przed zamachami bombowymi. Było ich 11 i atakami nożem 8. Służby były skuteczne. To cieszy. W 20 państwach zatrzymano 449 osób podejrzanych o terroryzm, czyli więcej niż rok wcześniej, gdzie było ich 426. Najwięcej aresztowań miało miejsce w Hiszpanii – 90, Francji – 69, Włoszech – 62 i Niemczech – 55. Spadła liczba zatrzymań za terroryzm dżihadystyczny z 334 do 289, ale wzrosła w przypadku prawicowego z 26 do 47 i lewicowego z 14 do 28. Najmłodszy oskarżony o przygotowywanie ataku terrorystycznego miał zaledwie 12 lat. Po drugie, rok 2024 pokazał, że europejski terroryzm dżihadystyczny coraz częściej ma twarz dziecka. 14-latka z Austrii, która w marcu planowała rzeź niewinnych nożem w centrum Gracu. 19-latek, który latem chciał wysadzić się na koncercie we Wiedniu. Obie sprawy łączyło to samo. Brak jakichkolwiek powiązań z rzeczywistymi strukturami państwa islamskiego, brak dowódców, brak werbowników na ulicy. Jest tylko internet, zamknięte grupy, szyfrowane komunikatory i bardzo młodzi ludzie, którzy w kilka miesięcy przechodzą od memów do przygotowywania ładunków wybuchowych. To są dzieci, które radykalizują się w zaciszu swoich pokojów, przy zasłoniętych roletach. Rozmawiają one z rówieśnikami z Niemiec, Szwajcarii czy Belgii, których nigdy nie spotkali na żywo. Nagrywają przysięgi wierności ISIS, wysyłają je sobie wzajemnie i czują się częścią globalnego kalifatu, który w rzeczywistości istnieje tylko w ich głowach i na serwerach w darknecie. To najtrudniejszy typ zagrożenia, bo nie ma tutaj siatki do rozbicia, nie ma telefonu do namierzenia, nie ma szefa, którego można byłoby aresztować i przerwać ten łańcuch. Jest tylko nastolatek, który wczoraj słuchał rapu, a dziś kupuje w internecie składniki do bomby i ćwiczy oświadczenia przed kamerą. I z czym to się wiąże? Ano z tym, że Europa, która przez lata nauczyła się tropić zorganizowane komórki Al-Kaidy i Państwa Islamskiego, nagle stanęła wobec wroga, którego średnia wieku spada poniżej 18 lat i który nie potrzebuje już nikogo, żeby zostać terrorystą. Wystarczy smartfon, gniew i kilka kliknięć. 14-latka z Gracu i 19-latek z Wiednia nie są odosobnionymi przypadkami. Są symptomem. Jeżeli nie zrozumiemy, że dzisiejsza radykalizacja dzieje się również w głowach dzieci i w ich telefonach, a nie tylko w meczetach czy obozach szkoleniowych, to wszystkie nowe uprawnienia służb, wszystkie algorytmy i budżety na walkę z terroryzmem mogą okazać się po prostu bezużyteczne. Ktoś powie, ale to znów zagranica, panie Marku. No to wróćmy do Polski. Spośród kilkudziesięciu zdarzeń z udziałem dzieci, młodzieży i młodych dorosłych wybrałem tylko kilka z nich, ale za to bardzo symptomatycznych. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, więc je przypomnę. Oto we wrześniu 2020 roku, czyli 5 lat temu, w Zielonej Górze, 17-letnia uczennica drugiej klasy zaatakowała nożem kuchennym trzech losowo wybranych uczniów swojej szkoły. Dwie osoby zostały ranne w plecy, jedna doznała rozcięcia łuku brwiowego. Dzień wcześniej napastniczka opublikowała w mediach społecznościowych jednoznaczne zapowiedzi. Głosiła, że jeszcze dwa dni, że pojutrze będzie koniec, że jutro dokładnie o tej porze zacznie się rzeźnia, że jutro podłogę pokryje krew. Informacje dotarły do nauczycieli, którzy przeprowadzili rozmowę w obecności psychologa, wychowawczyni i dyrektora szkoły. Dziewczyna wyjaśniła, że wpis był głupim żartem, ale gdy została sama z psychologiem, uciekła z gabinetu, wróciła do klasy, wyciągnęła nóż i rozpoczęła atak. Natomiast w jednej sali uczeń rzucił w nią krzesłem, próbował się bronić, co z kolei spowodowało, że opuściła miejsce planowanej zbrodni. Kiedy uczniowie zorientowali się, co się dzieje, zaczęli barykadować się w salach lekcyjnych. Wybuchła panika, przerwano lekcje. Na korytarzach było wiele dzieciaków, bardzo spanikowanych, których nauczyciele starali się rozprowadzić do klas. W końcu po obezwładnieniu przez nauczycieli sprawczyni ataku została przekazana policji i przesłuchana w obecności rodziców. Zdarzenie z Zielonej Góry było typowym przykładem ataku masowego zabójcy. Napastniczka zrezygnowała z dokonywania zbrodni tam, gdzie spotkała się z oporem i próbą obrony. Na całym świecie zdarzenia o podobnej charakterystyce mają jedną cechę. Bez względu na motywację, zamachowiec chce zabić lub zranić jak najwięcej osób w jak najkrótszym czasie. Gdy napotyka opór, zmienia lokalizację w poszukiwaniu łatwiejszej i uległej ofiary. Dlaczego Mieszko R., który model psychologiczny ma właśnie masowego zabójcy, zaatakował bezbronną kobietę na kampusie uniwersyteckim, a nie poszedł na przykład na stadion Legii przed meczem z Lechem? Bo tam nie poszłoby mu tak łatwo. Bo tam po 10 sekundach leżałby na ziemi z rozwaloną głową. Luty 2020 roku, Warszawa. Czwórka nastolatków w wieku 15 i 17 lat planowała podłożyć improwizowane ładunki wybuchowe w jednej ze stołecznych szkół. Wcześniej przeprowadzali już 3 detonacje testowe w lesie. Na ich trop wpadła policja, badając zupełnie inną sprawę, mianowicie zabójstwo macochy przez 14-latka z Chełma, który korzystał z tego samego forum, na którym młodzi mieszkańcy Warszawy chwalili się swoim planem. Czerwiec 2023, Dolny Śląsk. ABW zatrzymała 18-letniego obywatela Rzeczpospolitej, który po konwersji na islam w roku 2022 Zbierał półprodukty do pasa Szachida i planował zamach na budynek Urzędu Państwowego. W toku wykonywanych czynności służbowych ABW uzyskała informację, że 18-letni obywatel naszego kraju zamierza przeprowadzić atak terrorystyczny. Czerwiec 2025, Podkarpacie. 17-latek zbierał instrukcje budowy bomb, substancji trujących i zapalających. W jego materiałach znaleziono notatki i zapiski wskazujące na osoby, które w jego ocenie trzeba było wyeliminować, za pomocą jakiej broni oraz w jaki sposób dokonać zamachu na jedną ze szkół na terenie województwa podkarpackiego. Aresztowany na 3 miesiące przez ABW. Sprawa nadal jest w toku. Czerwiec 2025, Olsztyn. Trzej 19-latkowie z Olsztyna planowali zamach terrorystyczny na jedną z tamtejszych szkół średnich. Według ustaleń służb mężczyźni już się przygotowywali. Na czym to polegało? Na regularnym trenowaniu na strzelnicy, na uczeniu się bojowych postaw strzeleckich i taktyki działania w warunkach walki, zarówno na terenie otwartym, jak i w pomieszczeniach zamkniętych, bo to jest wielka różnica. Jednocześnie poszukiwali w internecie informacji o wytwarzaniu materiałów wybuchowych oraz zbierali znaczne ilości środków pirotechnicznych, które mogły posłużyć do skonstruowania ładunków. Za cel wybrali właśnie szkołę średnią, ponieważ uznali, że takie miejsce gwarantuje dużą liczbę potencjalnych ofiar wśród młodzieży i dzieci, a tym samym maksymalny efekt psychologiczny i medialny. No i wrzesień 2025, Sulechów Lubuskie. 15-latek wniósł do szkoły, do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego, nóż kuchenny z zamiarem ataku na uczniów i nauczycieli. Chciał w ten sposób rozwiązać konflikt szkolny. Uczniowie zabarykadowali się w klasach, informowali siebie wzajemnie o zagrożeniu. Personel szkoły zamknął drzwi do placówki, a ostatnie wejście, przez które próbował się dostać do środka napastnik, było bronione przez dyrektora szkoły. Broń odebrano. Sprawa jest w sądzie rodzinnym. W tym samym mieście, kilka miesięcy wcześniej, prowadziliśmy szkolenie dla ludności, władz gminy oraz nauczycieli. Personel szkoły i uczniowie zachowali się wzorowo. Listopad 2025, Poznań. Szkoła podstawowa nr 89 przy ulicy Sochaczewskiej. 14-letni chłopak prowadził w zeszycie listę osób, które go dręczyły i które zamierza wyeliminować. Planował strzelaninę. Wysyłał swojej koleżance filmiki z TikToka o masakrach w szkołach z innych krajów i proponował jej wspólny atak. Jaki był motyw? Wielomiesięczne znęcanie się nad tym młodym chłopakiem. Między innymi zranienie jego twarzy ostrą puszką. Upokarzania, których doznawał od rówieśników również w sieci. Dobre dziecko. I próg wytrzymałości, który został przekroczony. Sprawa została na szczęście zgłoszona przez matkę koleżanki bezpośrednio do ABW, bo dziewczyna o tym poinformowała rodziców. Brawo, młoda damo. Czyli co? Zmiany, zmiany, zmiany. Tymczasem cała Polska żyje psami na łańcuchach. I kojcami, żeby zwierzęta miały dobrze. Dzieciom pomóżcie. Nie będę nikomu mówił, jakie ma wyciągać wnioski. Większość z nas jest dorosła. Podzielę się natomiast swoją refleksją. Może da to komuś do myślenia. Polska jako struktura administracyjna nie jest państwem poważnym. Nasze służby, to prawda, działają bardzo często na najwyższym poziomie, ale są poniewierane przez polityków, a ich praca bywa często niweczona przez sądy. Nie mamy w zasadzie poważnych gospodarzy, a ci, co na poważnych się kreują, albo nie mają wpływu na władzę, a potrzebujemy działania tu i teraz, albo niestety ją mają, ale powagi wystarcza tyle, na ile ich pan poluzuje im smycz. A gdzie jest pan? Ciężko dociec. Może być w różnych stolicach, europejskich i światowych. Wniosek jest więc prosty. Skoro za moje i twoje bezpieczeństwo odpowiadają ludzie niepoważni, skoro nie mamy wpływu na to, co wydarzy się w Polsce, bo wiemy, że decyzje o nas zapadają gdzie indziej, to wiemy też i musimy to wiedzieć, że powinniśmy zatroszczyć się o siebie samych. Dlatego postawiłem większy nacisk na spotykanie się z wami w terenie, aby móc pomóc się zorganizować na trudne czasy i wspólnie przygotować na dramatyczne sytuacje, które oby nigdy nie stały się naszym udziałem. Dlatego dziękuję wam za wasze zaangażowanie w to, co tutaj cały czas robimy i budujemy, bo dzięki temu mam czas, aby działać. Mam spokojną głowę i bezpieczeństwo, które pozwala mi zapewnić również byt mojej rodzinie. A wszystko, co robimy w ramach naszego projektu, dzieje się dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was czuwaj, aby nie było. Jeżeli ktoś z Państwa byłby więc zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. Za każde dziękuję. Bezpieczeństwo. To spala mnie ostatnimi czasy w całości. I czemu ze względu na potrzebę chwili oddaję się bez reszty, a będąc ścisłym, budowanie strategii bezpieczeństwa wśród widzów naszych spotkań. Ci z Państwa, którzy byli już na naszych szkoleniach, wiedzą, że nie jest to stracony czas, a 5 godzin mija w mgnieniu oka. Czasem zdarza się, że niektórzy zadają pytania, czy nie da się krócej. Na przykład w placówkach szkolnych dyrektorzy w obawie o to, czy nauczyciele wytrzymają. Czy da się krócej, panie Marku? Odpowiadam, nie da. Zawsze może dłużej. Ponieważ kwestie bezpieczeństwa są bardzo rozległe i te 5 godzin to jest tak naprawdę kropla w morzu potrzeb. Wiecie też, że poruszamy na tych szkoleniach bardzo poważne tematy związane z wieloma możliwymi lub bardzo możliwymi scenariuszami, które mogą wystąpić w naszym kraju. I wcale tych spotkań nie determinuje temat wojenny. Nie jest jednak tak, że podczas tych kursów zajmujemy się jedynie szkoleniem. Bardzo ważne jest wyciąganie wniosków i dokonywanie przez nas, przez szkolących, pewnych spostrzeżeń. I tak też narodził się pomysł na dwie rzeczy. Po pierwsze, na premierowe wydanie magazynu Czuwaj w formie papierowej, który zamierzam oddać w Wasze ręce lada moment, w formie takiego poradnika, żeby zawsze był pod ręką. Po drugie, strategia czuwania. Strategia czuwania. Powstała ona właśnie dzięki obserwacji, rozmowie z pedagogami, dyrektorami szkół i uczniami, a także analizie występowania niebezpiecznych zdarzeń na terytorium całej Unii Europejskiej, w tym Polski. Na jej temat przygotuję osobny program, tak aby mogła służyć jako gotowy do kopiowania zbiór zadań do wykonania lub podstawę do stworzenia własnych zasad postępowania w tym newralgicznym czasie, jeszcze przed przyjazdem służb i ratowników, bo na tym ta strategia polega. Te 4-5 minut przed przyjazdem służb i ratowników. Co możemy zrobić, jak się zabezpieczyć? Najprościej rzecz ujmując, jest to moja autorska, konsultowana z wieloma ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa metoda zwiększania potencjału bezpieczeństwa w ramach instytucji będących w bezpośrednim sąsiedztwie. Skupia się na efektywnym zarządzaniu zasobami takimi jak ludzie oraz sprzęt w ramach skoncentrowanych, zbieżnych operacji mających na celu minimalizację ryzyka związanego z potencjalnymi zagrożeniami. Brzmi trochę jak czarna magia, ale wcale takie nie jest. Bazą strategii czuwania jest udzielanie pomocy placówce słabszej przez placówkę silniejszą, czyli konwergencja sił i środków oparta na wymyślonym przeze mnie akronimie 4P, czyli porozumienie, poznanie, przygotowanie, pomoc. Wszystko w ramach tej strategii dopięte jest już w najmniejszych szczegółach, testy są prowadzone w kilku placówkach w kraju i niebawem poinformuję o efektach. Trzymajcie kciuki, bo jest to jeden z najważniejszych projektów, które przeprowadzałem w życiu. I jest projektem całkowicie społecznym. A teraz kilka słów o tym, czym jest Czuwaj, bo mamy nowych widzów, i na czym polega nasza misja. Od samego początku Czuwaj to pewien model. To wzorzec aktywności społecznej, który promuje od nieco ponad 2 lat. W tej właśnie formie. Czuwaj to nie tylko kanał na YouTubie, ale projekt świadomościowy, który wielokrotnie wychodził już poza wirtualną rzeczywistość, co udowadniałem. Przyznam się Wam do jednej ważnej rzeczy, że jeżeli cała ta inicjatywa miałaby się ograniczać wyłącznie do mówienia przed kamerą, bez realnego uczestnictwa w życiu społecznym, czynieniu dobra i bezpośredniego spotykania się z widzami, to wolałbym tego w ogóle nie kontynuować i szczerze nawet bym nie zaczynał. I chociaż wchodzę w te buty od czasu do czasu, to najmniej interesuje mnie w tym wszystkim rola komentatora i publicysty. Po prostu ona nie jest dla mnie sexy. Czuwaj to propozycja zmiany myślenia i nowy format podejścia do spraw najważniejszych. Nie jestem od tego, żeby wskazywać, jak macie żyć, co macie myśleć i jakich dokonywać wyborów. Czuwaj to propozycja zmiany mentalnej w podejściu do tego, co dla większości z nas jest najważniejsze. To propozycja kierunku, a nie nakaz pójścia w tą czy inną stronę. Czuwaj nie jest i nigdy nie miał być i nie będzie tylko kanałem na YouTubie. YouTube to nasz sposób komunikacji. Czuwaj to zdrowa i dobra relacja pomiędzy ludźmi konserwatywnymi. Projekt złożony z wielu, mam nadzieję, pożytecznych aktywności. W ostatnim czasie było mnie więc nieco mniej na ekranie, ale bardzo dużo pomiędzy wami fizycznie, jeżdżąc po całej Polsce. Ma to też związek z czasem, nie tym, że go nie mam, ale mianowicie z miesiącem o nazwie listopad. Wyjaśnię wam to w prosty sposób, sięgając do mojego ulubionego cytatu z Artura Conan Doyle'a. Wszystko w zasadzie rozbija się o to jedno zdanie, wypowiedziane przez Sherlocka Holmesa już na samym początku opowieści pod tytułem Studium w Szkarłacie, gdy słynny detektyw, mający wiele dziwnych, a czasem nawet drażniących cech, zapoznając się z doktorem Watsonem, gdy mieli wynajmować wspólne mieszkanie, powiedział: co do moich przyzwyczajeń, bywają dni, a nawet całe tygodnie, kiedy popadam w melancholię i nie otwieram nawet ust. Proszę się wtedy nie dziwić i nie uważać mnie za gbura. Proszę mnie zostawić w spokoju, a wkrótce wrócę do normy. I tak w zasadzie bywa również ze mną. Głównie w listopadzie, który na szczęście już minął. Zaznaczam, że bywa, bo staram się skutecznie z tym walczyć. Oto lata temu wynalazłem metodę, dzięki której oddalam od siebie niepokojące listopadowe myśli. Jak powiedziałby to Andrzej Poniedzielski, które powodują, że człowiek zaczyna październiczeć. U mnie jest to listopadowanie. Tą metodą jest jeszcze intensywniejsza praca. Muszę sobie ją jednak różnicować, sprawiając, że kolejne dni nie będą takie same, co z kolei wpływa na jeszcze lepszy nastrój i podnosi wyniki. Żeby więc nie zapaść się całkowicie, rozpoczynam wiele spraw naraz, a im bardziej są one ambitne, oczywiście w moim subiektywnym odczuciu, bo każdy z Państwa może mieć własną ocenę tego, co robię, tym bardziej czuję większą odpowiedzialność za to, żeby znalazły one swój szczęśliwy finał, a nie leżały gdzieś wiecznie rozgrzebane na biurku. Łącznie więc naliczyłem ich 11 projektów, które właśnie prowadzę. Przy tylu aktywnościach trzeba oczywiście ustalić jakieś priorytety i dokonać jakiegoś sprytnego triażu. Działają więc, zwróćcie uwagę, dwa kanały YouTube'owe: Marek Miśko Czuwaj i Czuwaj Historia. Napisałem w tym ponurym dla mnie czasie plan i strategię na trzeci kanał, który będzie zupełnie nową jakością, ale o tym więcej, mam nadzieję, będę mógł opowiedzieć niebawem. Tworzę kolejne części słuchowiska na podstawie powieści Dmowskiego W połowie drogi, którą możecie zakupić zresztą na stronie miskoczuwaj.pl. Nagrywam to wszystko i montuję w wolnych chwilach, głównie późnymi wieczorami. Zbliżamy się też do wydania serii książek i słuchowiska o przygodach Don Camillo. To nowość, szczegóły podam za chwilę. Rozpocząłem pisanie drugiej części dziedzictwa jako własnej autorskiej powieści, zmotywowany głosami wielu widzów i słuchaczy. Postanowiłem to zrobić, ponieważ jak każdy chyba czytelnik, mam wielki niedosyt po zapoznaniu się z historią Zbigniewa Twardowskiego i jego walką z ponurymi grabarzami. W swojej powieści i słuchowisku zarazem chciałbym skupić się na postaci samego stryja Alfreda. Mam zamiar to opisać i rozwinąć wątki z jego życia, które zostały jedynie zaznaczone przez Dmowskiego. Kończę też pisanie i składanie książki o Bogu na podstawie zderzenia faktów i rozmowy przeprowadzonej z modelem sztucznej inteligencji. Miałem tego nie robić, chociaż książka już była napisana, w pewnym momencie zrezygnowałem. Do momentu, aż dostałem maila od jednego z widzów, który napisał, że te dwa programy bardzo mocno poukładały mu w głowie i dzięki temu przystąpił od wielu lat do prawdziwej spowiedzi, po której wrócił do kościoła. Więc ta książka zostanie wydana. Więc programy z tej serii, chociaż są obecne na YouTubie, ale ucięte w zasięgach, przyniosły wiele dobra, czego dowody otrzymałem w postaci tego i kilku jeszcze innych maili. W składzie znajduje się również magazyn Czuwaj w formie drukowanej. Pierwszy numer już niebawem. Będzie on poświęcony bezpieczeństwu każdego z nas i przyjmie formułę poradnika. Cały czas prowadzimy też szkolenia z bezpieczeństwa w całym kraju. Od czerwca mamy już przeszkolonych około 2000 osób. Tylko ostatnie 3 tygodnie poza spotkaniami otwartymi w Kielcach, Jastrzębiej Górze, to również przeszkolenie pracowników w 4 szkołach i przedszkolach. I na końcu, ale obecnie sprawa najważniejsza, czyli autorska strategia bezpieczeństwa o nazwie Strategia Czuwania, którą już pilotażowo wprowadziłem w kilku szkołach, o której opowiedziałem. W szkołach i przedszkolach, zresztą na terenie kraju. Co ważne, jest ona przyjmowana z wielką aprobatą. W tym nieszczęsnym listopadowym czasie, tutaj właśnie ta ciekawostka, nawiązaliśmy również kontakt z synem wielkiego Giovanni Guareschi, włoskiego pisarza, dziennikarza i antykomunisty, znanego ze wspaniałej serii powiastek o perypetiach konserwatywnego, krewkiego Don Camillo, no i sowietyzującego burmistrza miasteczka Brescello, Giuseppe Bottaziego, zwanego Peppone. Opowieści te towarzyszą mi od młodzieńczych lat. Są nie tylko wspaniałą komedią i satyrą antykomunistyczną, ale i wielką nauką moralności podaną w przystępny sposób. Poza tym przypominają mi wspaniałe czasy, gdy Kościół znał swoje miejsce w świecie. Był oparciem, nie był tak zagubiony jak dziś. Skontaktowaliśmy się więc razem z Moniką, z panem Alberto, wspomnianym synem autora, co w ogóle nie było łatwe, żeby zdobyć do niego kontakt, aby rozpocząć negocjacje przed zakupem praw autorskich do polskiego wydania tych fascynujących, a zapomnianych dziś książek oraz by na ich podstawie zrobić słuchowisko na wzór dziedzictwa Dmowskiego. Jak Bóg da i podpiszemy umowę, będziemy mogli zaprosić waszą wyobraźnię do przepięknego miasteczka położonego nad rozlewiskiem włoskiej rzeki Pady. A żeby nie być gołosłownym, na zachętę zaprezentuję fragment jednego z opowiadań.
W miasteczku Brescello trwał wieczór wyborczy 1948 roku. W karczmie Molika, tej należącej do Czerwonych, zebrała się cała ekipa Pepponego, czyli Brusco, Biggio, Smilzo, Fulmine i kilkudziesięciu innych komunistów. Świętowali zwycięstwo Frontu Ludowego, pijąc i śpiewając Czerwony Sztandar Północy. Don Camillo przechodził obok, wracając z plebanii do kościoła i usłyszał, jak jeden z pijanych czerwonych zaczął głośno bluźnić. Dość tego klechy w naszym mieście, dość tego czarnego kruka. Trzeba mu sutannę zedrzeć i powiesić na dzwonnicy razem z jego Bogiem. Potem ktoś zaczął śpiewać wulgarne przyśpiewki o papieżu i Matce Boskiej, a ktoś inny splunął w stronę krzyża, który wisiał na ścianie karczmy, bo nawet w czerwonej karczmie był mały krzyż, jako pozostałość po starym właścicielu. Don Camillo zatrzymał się w progu.
Powtórz to jeszcze raz.
Powiedział cicho.
A ty, klecho, co chcesz? Chcesz dostać po mordzie?
Krzyknął Brusco. Don Camillo zdjął powoli płaszcz, zawinął rękawy sutanny i chwycił stojący przy drzwiach solidny kij, tak zwany manganello, czyli gruby kij od miotły, który gospodarz trzymał na psy. I zaczęło się. Pierwszy dostał Brusco w łeb.
To za Chrystusa!
Drugi Biggio w brzuch.
To za Matkę Boską!
Trzeci Fulmine przez plecy.
A to za papieża.
A następnie czwarty, piąty, szósty. Już bez żadnego komentarza, bo nie było na to czasu. Pepone, który był większy i silniejszy niż reszta, próbował złapać Don Camilla w pół, ale ksiądz walnął go łokciem w nos, a potem poprawił kijem tak, że burmistrz poleciał razem ze stołem i butelkami na ziemię. W ciągu 2-3 minut w karczmie nie pozostał nikt na nogach. Stoły połamane, krzesła w drzazgach, czerwoni leżeli między kałużami wina i jęczeli. Ale co ważne, czerwonych było więcej niż 20, a Don Camillo był sam. Gdy już kończył tę naukę, ktoś z tyłu, prawdopodobnie Smilzo, złapał stojącą na ladzie butelkę i walnął księdza w tył głowy. Don Camillo upadł na kolana, a wtedy reszta tych, którzy jeszcze mogli się ruszać, rzuciła się na niego z pięściami i krzesłami. Gdy wychodził z karczmy, chwiał się na nogach. Sutanna rozdarta od góry do dołu, oko podbite, warga rozcięta, z głowy lała się krew, ale w ręku wciąż trzymał ten sam kij, lecz teraz już połamany na pół. Przeszedł przez plac, wlokąc noga za nogą. Wszedł do pustego kościoła. Zamknął drzwi i klęknął przed wielkim krucyfiksem, jak miał to robić w zwyczaju.
Panie Jezu, znowu się stało, ale oni zaczęli pierwsi. Tak, Don Camillo, zawsze zaczynają oni, ale ty zawsze kończysz. I kończysz to w taki sposób, że ja potem muszę się tłumaczyć przed całym niebem. A poza tym, Don Camillo, następnym razem weź cieńszy kij. Ten był grubszy niż belka mojego krzyża.
Myślę, że będzie to bardzo ciekawa produkcja i liczę, że uda nam się dopełnić formalności w pierwszym kwartale przyszłego roku. Nie jest to łatwe, bo gdy nawet porozumiemy się z właścicielem praw autorskich co do ceny, to trzeba będzie znaleźć odpowiedniego tłumacza literatury z włoskiego na polski, złożyć to wszystko, wydać, nagrać, zmontować, opublikować. ale dopnę swego. Mówię o tym wszystkim, żebyście wiedzieli, że nie zasypiam gruszek w popiele, ale cały czas idziemy z zespołem do przodu ku pokrzepieniu serc, ludzi, do których jest nam po prostu bardzo blisko i za których przynajmniej w jakimś stopniu biorę odpowiedzialność, bo słowa, i wierzę w to głęboko, mają moc. A ja również pracuję słowem. Chcę za każde swoje słowo brać odpowiedzialność. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy.